Wydawnictwo Dobry Owoc zaprasza do wysłuchania książki autorstwa George'a Bernarda Shaw pod tytułem Czarna dziewczyna szuka Boga. Czyta Małgorzata Gołota. Gdzie jest Bóg? Zapytała czarna dziewczyna misjonarkę, która ją nawróciła. Bóg powiedział, szukajcie, a znajdziecie mnie, odparła misjonarka. Misjonarka była drobną, białą kobietą, lat niespełna 30. Dziwna mała istota, która nie znalazłszy zadowolenia dla swojej duszy w pożyciu z bardzo szanowną i wcale zamożną rodziną w ojczystej Anglii, osiadła w Puszczy Afrykańskiej, aby uczyć dzieci afrykańskie miłości Chrystusa i uwielbienia krzyża. Była ona urodzoną apostołką miłości. W szkole ubóstwiała raz jedną, to znów inną nauczycielkę z bałwochwalstwem wykluczającym wszelką naganę. Natomiast nigdy nie zwracała większej uwagi na swoje rówieśnice i koleżanki. W 18 roku życia zaczęła kochać się w poważnych duchownych i kolejno zaręczyła się z 6. Lecz kiedy nadchodził moment decydujący, zrywała narzeczeństwo. Gdyż te przygody miłosne, z początku pełne ekstazy i szczęścia, traciły jakoś swoją realność i w końcu stawały się dla niej ułudą. Duchowni, oswobodzeni w tak nagły i niewytłumaczony sposób, w kilku wypadkach nie ukrywali wcale uczucia ulgi, jak gdyby i oni doszli do odkrycia, że sen nie był rzeczywistością, tylko snem albo rodzajem metafory, przy pomocy której usiłowali wyrazić coś istotnego i realnego. Ale jeden z odtrąconych popełnił samobójstwo. To tragiczne zdarzenie stało się dla niej źródłem niezwykłej radości. Przeniosło ją niejako z szaleńczego raju fałszywej szczęśliwości w sferę rzeczywistości, w której głębokie cierpienie zamieniało się w nadziemski zachwyt. Z drugiej strony, samobójstwo to położyło kres jej dziwnym zakusom małżeńskim. Co nie znaczy, że nie miała więcej narzeczonych. Lecz kuzynka jej, osoba światowa, której dowcip i rozsądek napełniały ją pewną obawą i która nazywała ją wręcz kokietką i flirciarą, oskarżyła ją pewnego dnia, że przy ostatnich narzeczeństwach dążyła do spowodowania jeszcze jednego samobójstwa. I dodała, że niejedną kobietę powieszono za mniejsze winy. Chociaż przyszła misjonarka czuła, że to nieprawda i że kuzynka jej jako kobieta światowa nie pojmuje tych spraw, to z drugiej strony wiedziała, że z punktu widzenia tego świata było w tym sporo prawdy. Że więc powinna zaprzestać igraszki zwodzenia mężczyzn przyrzeczeniami, co do których wiedziała już, że ich nigdy nie dotrzyma. Porzuciła więc 6. duchownego i pojechała krzewić umiłowanie krzyża w najczarniejszej Afryce. A ostatnim przebłyskiem tego, co odrzuciła jako grzech, była wściekłość, kiedy ów duchowny ożenił się z tą samą kuzynką, której spryt i światowa mądrość pomogły mu w końcu zostać biskupem wbrew własnej woli. Czarna dziewczyna, dorodna istota z satynową skórą i świecącymi muskułami, przy której białe misjonarki wyglądały jak spopielałe upiory, była interesującym, lecz niepokojącym okazem nawróconej poganki. Zamiast bowiem przyjmować chrześcijaństwo z uległą słodyczą w duchu, w jakim je podawano, reagowała na nie nieoczekiwanymi pytaniami, które zmuszały misjonarkę do improwizowania doktrynalnych odpowiedzi i wymyślania doraźnych świadectw w takiej mierze, że w końcu nie mogła zataić przed samą sobą, iż życie Chrystusa nabrało w jej ustach tylu okolicznościowych szczegółów i taki zasób doktryny jej własnego wymysłu, że gdyby ewangeliści ożyli i usłyszeli to wszystko, co głosiła, powołując się na ich powagę, osłupieliby ze zdumienia. Stąd wybór placówki wyjątkowo odosobnionej, który początkowo był ze strony misjonarki aktem pobożności, okazał się wkrótce koniecznością, gdyż pojawienie się współzawodniczki w osobie innej misjonarki doprowadziłoby rychło do odkrycia, że jakkolwiek niektóre z najlepszych śliwek w ewangelicznym budyniu sporządzonym przez misjonarkę pochodziły z sadu biblijnego, jakkolwiek sceneria i dramatis personae wywodziły się z tego samego źródła, to jednak religia wyłoniona z tej mieszaniny była w istocie, pomimo tego pierwiastku kompilacji, tworem bezpośredniego natchnienia misjonarki. Tylko jako samotna pionierka mogła być sobie samej kościołem i ustanawiać jego kanony bez obawy narażenia się na wyklęcie za herezję. Ale postąpiła może zbyt pochopnie. Kiedy wtajemniczywszy czarną dziewczynę w sztukę czytania, dała jej w dniu urodzin Biblię jako upominek. Gdy bowiem czarna dziewczyna, pojmująca odpowiedzi swojej nauczycielki zupełnie dosłownie, udała się, zbrojna w maczuszkę, w głąb Puszczy Afrykańskiej na poszukiwanie Boga, zabrała ze sobą za przewodniczkę Biblię. Pierwszym stworzeniem, które spotkała, był wąż zwany Mamba. Jeden z nielicznych wężów jadowitych, który w stanie rozdrażnienia rzuca się na człowieka. Misjonarka, która miała pasję obłaskawiania wszelkich zwierząt, gdyż z natury szybko się przywiązywały i nigdy nie zadawały żadnych pytań, pouczyła czarną dziewczynę, że nigdy nie należy zabijać żadnego stworzenia, o ile to nie jest konieczne, i że nigdy nie należy się niczego bać. Ścisnęła więc trochę mocniej maczuszkę i rzekła do Mamby: ciekawa jestem, kto cię stworzył i dlaczego obdarzył cię wolą zabicia mnie i jadem do wypełnienia tej woli. Mamba natychmiast skinieniem głowy kazał jej iść za sobą i zawiódł ją do wielkiego stosu zgłazów, na którym siedział jak na tronie dobrze zbudowany, arystokratycznie wyglądający biały człowiek z pięknymi, regularnymi rysami, imponującą brodą i bujnym, falistym włosem barwy najbielszej żelatyny oraz bezwzględnym, surowym wyrazem twarzy. W ręku miał kostur, który zdał się być kombinacją berła, laski pielgrzymiej i włóczni dużych rozmiarów, zwanej w Afryce asegai. Tym narzędziem zabił błyskawicznie Mambę, który zbliżał się do niego z czcią i pokorą. Czarna dziewczyna, nauczona, że nie należy się niczego bać, poczuła, że serce jej wzbiera gniewem na tego człowieka, po części dlatego, że myślała, iż silni mężczyźni powinni być czarni, a białe mogą być tylko misjonarki, a po części dlatego, że zabił jej przyjaciela, węża. Wreszcie dlatego, że miał na sobie idiotyczną białą koszulę nocną. Ten ostatni szczegół godził w jedyny punkt, o który rozbijały się wszelkie usiłowania misjonarki nawrócenia dziewczyny. Mianowicie, że powinnością jest wstydzić się własnej postaci i nosić suknię. Stąd w głosie, którym przemówiła do niego, była pewna nuta lekceważenia. Szukam Boga, rzekła. Czy możesz mi wskazać drogę? Znalazłaś go, odparł. Klęknij i oddaj mi cześć w tej chwili, zarozumiała istoto, lub drżyj przed moim gniewem. Ja jestem Panem zastępów. Ja stworzyłem niebo i ziemię i wszystko, co jest w nich i na nich. Ja stworzyłem jad wężowy i mleko w piersi matki twojej. W moim ręku jest śmierć i wszystkie choroby, grzmot i błyskawica, burza i zaraza i wszystkie inne dowody mojej wielkości i majestatu. Na kolana, dziewczyno. A kiedy staniesz przede mną po raz wtóry, przynieś mi swoje ulubione dziecię i zabij je tu przede mną jako ofiarę, bowiem lubuję się w zapachu świeżej krwi. Nie mam dziecka, odpowiedziała czarna dziewczyna. Jestem dziewicą. Więc sprowadź ojca i niech on ciebie zabije, odparł pan zastępów. Bacz także, żeby krewni twoi przywiedli mi mnóstwo baranów, kozłów i owiec na całopalenie przede mną dla przebłagania mnie, gdyż inaczej spuszczę na nich plagi najokropniejsze, aby poznali, że jestem Bogiem. Nie jestem dzieckiem maleńkim, ani dorosłą nie dojdą, aby wierzyć w takie złośliwe głupstwa, odparła czarna dziewczyna. Więc w imię Boga prawdziwego, którego szukam, wymierzę ci cios taki sam, jaki ty wymierzyłeś biednemu Mambie. Z tymi słowy ruszyła ku niemu po głazach, wywijając swoją maczuszką. Kiedy jednak dotarła do szczytu, nie było tam już nikogo. To ją tak oszołomiło, że usiadła i otworzyła Biblię, chcąc w niej znaleźć jakąś wskazówkę. Czy jednak mrówki dostały się pomiędzy jej karty, czy też uległa naturalnemu rozkładowi wskutek starości, dość, że wstępne karty rozsypały się w proch, który się rozwiał z chwilą, gdy otworzyła książkę. Westchnęła więc, wstała i podjęła dalej swoje poszukiwania. Po chwili spłoszyła innego węża z gatunku kobry, który plunął w jej stronę i chciał odpełznąć, gdy dziewczyna zawołała. Nie waż się pluć na mnie. Chcę wiedzieć, kto cię stworzył i dlaczego jesteś taki niepodobny do mnie. Bóg Mamby na nic się nie przydał. Znikł, gdy zamachnęłam się maczuszką. Zaprowadź mnie do twego Boga. Na te słowa wąż dał jej znak skinieniem głowy, aby szła za nim, co też uczyniła. Wąż zawiódł ją na miłą polankę, na której sędziwy jegomość z miękką, srebrzystą brodą i włosem, przybrany również w białą koszulę nocną, siedział przy stole nakrytym białym obrusem i zarzuconym rękopisami poematów i piórami ze skrzydeł anielskich. Wyglądał dosyć miło, lecz jego podkręcone w górę wąsy i brwi zdradzały zadowoloną z siebie przebiegłość, która czarnej dziewczynie wydała się głupia.